Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy Państwa w Centralnym Przystanku Historia na kolejnym spotkaniu z cyklu Namiestnicy Kremla i Zarządcy Polski Ludowej. Dzisiaj naszymi gośćmi są pan profesor Patryk Pleskot z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dzień dobry, witam.
I pan dr Tomasz Kozłowski z Centrali Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj będziemy mówili o Mieczysławie Rakowskim, a więc postaci, która mniej nam się kojarzy z, rzecz jasna, ze względów rodowodowych, z tymi komunistami, którzy zaczynali tą swoją historię jeszcze przed wojną. Mamy tu do czynienia z człowiekiem, który się z ruchem komunistycznym ze względu na późne urodzenie w odniesieniu do swoich starszych kolegów wiąże dopiero po wojnie. I pierwsze pytanie do pana doktora Kozłowskiego byłoby takie, aby nam pan powiedział w kilku zdaniach o tym, co wiemy o młodości, o dzieciństwie Rakowskiego. Czy są tam jakieś elementy, które mogły powodować, że chciał się on związać po wojnie z ruchem komunistycznym, czy raczej jest tak, że ta fascynacja... Później będziemy się zastanawiać nad tym, jak głęboka, czy fascynacja, czy inne kwestie decydowały o tym, że z tym ruchem komunistycznym się wiąże. I jeśli mógłbym też prosić choćby parę zdań o tym, co się właśnie po wojnie dzieje i w jaki sposób z komunistami nawiązuje współpracę.
No, to na pewno Mieczysław Rakowski nie był osobą, która z racji urodzenia czy dzieciństwa byłaby predestynowana do jakiegoś związku z ruchem komunistycznym. Urodził się 1 grudnia 1926 roku, to jest późne urodzenie, o którym mówił Filip. W rodzinie, gdzie ojciec jest częścią lokalnej elity właściwie, pełni różne funkcje, sołtysa, wójta, to jest na pograniczu wielkopolsko-pomorskim rodzina mieszka. Matka jest bardzo wierząca, więc to raczej są takie wzorce tradycyjne, polskie, katolickie. I tu pewne przewartościowanie przynosi po prostu zawieruka historyczna. W 1939 roku ojciec Mieczysława Rakowskiego zostaje zamordowany w egzekucji przez Niemców. Rodzina zmuszona właśnie tą sytuacją historyczną, ekonomiczną, przenosi się do Poznania. No i właśnie młody Mieczysław Rakowski musi podjąć jakieś pierwsze po prostu kroki zawodowe w Poznaniu i tam pracuje w zakładach naprawczych taboru kolejowego. I to tam pierwszy raz styka się z ruchem komunistycznym, z ideologią komunistyczną i on rzeczywiście jakoś tym jest zainteresowany, jakoś to chłonie. Przy czym Michał Przepelski, w sumie powinniśmy wspomnieć też, Mieczysław Rakowski ma to szczęście i państwo też mogą skorzystać, że trafił na bardzo dobrego biografa. Jest doskonała biografia Mieczysława Rakowskiego, autorstwa Michała Przepelskiego, zresztą wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. I Michał Przepelski stawia w tej biografii taką tezę, że ten zwrot Rakowskiego ku ruchowi, ku ideologii komunistycznej właśnie nie miał podłoża jakiejś fascynacji intelektualnej, fascynacji ideologicznej, ale bardziej był też takim odruchem, który wynikał z tego, że dla niego to był ruch, który sprzeciwiał się okupacji niemieckiej, później Armia Czerwona to była armia, która wyzwalała z jego punktu widzenia po prostu Polskę spod okupacji niemieckiej. I stąd później jego zaangażowanie, tak wstępuje na ochotnika do Wojska Polskiego. Tam zostaje właściwie żołnierzem, podoficerem chyba do spraw politycznych, później oficerem do spraw politycznych, no i wtedy już właściwie wsiąka. Więc to jest taki wybór raczej niejako podyktowany po prostu przez te okoliczności wojenne w pewnym sensie.
Z punktu widzenia, jeżeli mogę dodać, późniejszej jego kariery, to pochodzenie było kułackie, prawda? Można by tak powiedzieć. Ta rodzina była wręcz stereotypowo kułacka. Gospodarz na 20 hektarach, rodzina katolicka, dlatego później w swoich życiorysach już powojennych Rakowski unikał mówienia o rodzinie. No, mówił, że pochodzi po prostu, to pochodzenie chłopskie było atutem, ale już w szczegóły nie wchodził. Tu bym też właśnie dodał, że w czasie wojny on gdzieś przeżył takie też przewartościowanie przewartościowanie ideowe, to znaczy przestał być wierzącym, osobą wierzącą, stał się nawet później, jak to widać w jego dalszej karierze, antyklerykałem i ten komunizm rozumiany rzeczywiście dość powierzchownie chyba zastąpił mu w jakiś sposób ten system wartości. To późne urodzenie jest tutaj chyba tyle kluczowe, że on... Jeżeli nasiąkł czymś przed wojną, to raczej nie były to koniecznie doświadczenia i dojrzałe, i pozytywne, no bo śmierć ojca była tutaj takim jakby uwieńczeniem tego życia wcześniejszego. Jemu ten nowy ustrój dał właściwie wszystko, jeśli chodzi i o karierę, i też wykształcenie. On skończył tam parę klas raptem, prawda, przed wojną. W czasie wojny, pomimo tego, że tam sugerował później, że się kształcił tajnie, nie kształcił się tajnie. Natomiast po tych właściwie czterech tam, czy sześciu klasach, on zostaje w ciągu kilku miesięcy oficerem, prawda? Później w ciągu kolejnych dwóch właściwie lat kończy eksternistycznie edukację średnią, małą maturę robi, dużą maturę. To wszystko właściwie w takim erzacu edukacyjnym, jaki oferowało wtedy Ludowe Państwo, jego kadry, i najpierw wojskowe, później partyjne. No i właściwie, jak popatrzymy sobie na to jego wykształcenie dalej, to on idzie tą ścieżką partyjną, jest w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych KCPZPR, później Instytut Nauk Społecznych, prawda, KC, i właściwie dochodzi do ekwiwalentu doktoratu z historii, prawda, chociaż to jest cały czas edukacja, no, ścieżka alternatywna, byśmy powiedzieli, wobec tej klasycznej. Więc ja mogę od strony psychologicznej jak najbardziej zrozumieć tą jego fascynację i zaangażowanie w nowy ustrój, bo był to ustrój, który po prostu dał mu możliwości, których wcześniej nie mógł mieć z racji wojny, a wcześniej z racji wieku. Kiedy dodamy do tego jeszcze dużą ambicję tego młodego człowieka, to może zrozumiemy to jego słynne powiedzenie wypowiedziane w 83 roku, prawda, w dyskusji bardzo burzliwej ze stoczniowcami w Gdańsku, kiedy powiedział, że gdyby nie system ludowy, to by krówki pasał, prawda? Notabene mi się wydaje, że to było trochę o tyle demagogiczne, że biorąc pod uwagę jego zdolności i ambicje, to on chyba w każdym systemie mógłby jednak robić coś więcej niż pasać owe sympatyczne krówki, no ale mogę zrozumieć, skąd ten argument się wziął i skąd to jego zaangażowanie w system się wzięło.
To jeszcze, panie profesorze, jeśli możemy pana profesora poprosić o taką próbę ogólniejszego spojrzenia, bo rzeczywiście jest tak, że w tym cyklu spotkań się koncentrujemy w dużej mierze na życiorysach tych partyjnych aparatczyków. Wiele z tych życiorysów jest niezwykle bogatych i długich. Tu będziemy się głównie koncentrowali na tym życiorysie z lat 80., bo on był taki najbardziej soczysty, jeśli chodzi o tą aktywność w tej rzeczywiście najwyższej lidze politycznej. Więc może jest to dla nas pretekst, żeby przynajmniej troszeczkę uwagi poświęcić właśnie na te wybory powojenne, jakby się pan profesor pokusił o takie spojrzenie, jak te jego wybory wypadały na tle jego rówieśników, dlatego że to nie były wybory oczywiste. Część osób także niekoniecznie dobrze wykształconych przed wojną w 1944-1945 roku wydawała się bardzo dobrze rozumieć, że ze wschodu nie przychodzi szansa na rozwój, tylko ze wschodu przychodzi zniewolenie, i to napięcie powojenne, także wśród młodych ludzi, jest dość wyraźnym. Jakbyśmy spróbowali taki troszkę szerszy obraz zarysować, jakimi drogami można było po wojnie iść.
No mamy, powiedzmy, skrajności. Z jednej strony można iść do lasu po prostu, z drugiej strony można iść właśnie w drugą stronę, iść do MO, iść do partii i ścigać te bandy, w cudzysłowie, w lesie. I mamy pewne dwie skrajności. Między tymi skrajnościami mamy całą gamę możliwości pośrednich. Natomiast oczywiście trudno tutaj o zupełnie jakieś precyzyjne dane, no, zawsze statystyczne, ale moim zdaniem mimo wszystko ten wybór Rakowskiego i przedstawicieli tego pokolenia postkolumbowskiego, prawda, no bo to jest właśnie te parę lat później, moim zdaniem to jest dość istotne, nie był tak zupełnie wyjątkowy, no bo mamy wielu ludzi, którzy poszło tą drogą. Tutaj może... Nie wiem, czy usprawiedliwieniem to jest złe słowo, ale może próbą zrozumienia, dlaczego akurat Rakowskiemu przyszło to łatwiej, to przymknięcie oczu na to, czym był system komunistyczny, no było to, że on miał doświadczenie przede wszystkim okupacji niemieckiej. Prawdopodobnie z tego, co właśnie też Michał Przeperski pisze, on już w czasie wojny, co prawda, poznał na przykład prawdę o Katyniu, co nie przeszkadzało mu później w latach 40. oczywiście później mówić, że to Niemcy byli odpowiedzialni za Katyń, tak więc tutaj przeszedł suchą nogą przez jakby tą szkołę cynizmu. Natomiast no, psychologicznie jest dla mnie zrozumiałe. Cały czas próbuję jakoś też zrozumieć motywacje kierujące tymi bohaterami tego cyklu, że on widział to wielkie zło, jednocześnie też fascynację, to widzi później, Niemcami, no i ci Rosjanie, którzy jednak przyszli i tych Niemców przepędzili, a jeżeli dołączymy do tego te obniżenie progu wejścia jakby w nowy system przez to, że on znajduje tam szansę po prostu na realizację własnej kariery, własnych ambicji, własnych zamierzeń, gdy jeszcze dołączymy do tego pewien fatalizm, który był charakterystyczny moim zdaniem dla wielu przedstawicieli jego pokolenia, to znaczy to przeczucie, że no przyszli ci Rosjanie nie wyjdą przez 1000 lat już, prawda? I wszelkie myślenie, że będzie tutaj coś innego, jest po prostu jakąś fanaberią, mrzonką, to bardzo później zaważy na jego karierze politycznej, bo on tak będzie myślał właściwie do samego końca, co w pewnym momencie już będzie stanowiło no bardzo duże epigoństwo, prawda? Co widać w końcówce jego kariery politycznej, kiedy on zupełnie się rozmienił z oczekiwaniami no, i mainstreamowej sceny politycznej, ale też z oczekiwaniami przeciętnego Polaka. Natomiast ten fatalizm w latach 40. moim zdaniem on miał jakąś pożywkę w rzeczywistości i Rakowski nie miał tej problemu, żeby w to wejść. Więc tak, oczywiście, trzeba pamiętać, że była to tylko jedna z wielu dróg i możemy ją oceniać z punktu widzenia moralnego, etycznego różnie, czy no, te różne drogi oceniać różnie, natomiast to nie był przypadek wyjątkowy. Też na przykład zajmowałem się kiedyś postacią Zdzisława Ruraża, który zupełnie postanowił inaczej niż Rakowski, bo jeżeli Rakowski w grudniu 1981 roku poparł stan wojenny w pełni i stracił w ogóle tą już opinię liberała zupełnie zatarł, to Ruraż, prawda, jako ambasador w Tokio wybrał wolność i w tym momencie uciekł, ale początek był taki sam. To byli młodzi ludzie, którzy zafascynowali się tym systemem, byli bardzo ambitni i ta fascynacja dość powierzchowna, połączona z możliwościami, jakie ten system otwierał, a jednocześnie jakimś no, takim łatwym progiem wejścia etycznego w całe kompromisy moralne, etyczne, jakiekolwiek jakieś z tym się wiązały, były na tyle niskie, że oni w to weszli. I moim zdaniem w tym znaczeniu Rakowski był reprezentantem pewnej grupy, pewnej warstwy społecznej, nie był zupełnie wyjątkową postacią. Oczywiście no, dalsza jego kariera i ten przebieg dużo tych cech wyjątkowości w sobie już zawiera.
Bardzo dziękuję i wracamy do doktora Tomasza Kozłowskiego. Jeśli patrzymy na ten życiorys Mieczysława Rakowskiego, to ta jego partyjna i polityczna kariera nabiera rozpędu po odwilży. Jakby pan doktor mógł nam scharakteryzować to kolejne właściwie niemal ćwierćwiecze życia Rakowskiego, czyli co on wówczas robi, jakie stanowiska zajmuje i też, bo to wydaje się być w kontekście tego, że później jednak jest jedną z najważniejszych osób w partii komunistycznej, pewnie nie jest to bez znaczenia, czy już w tamtym czasie odgrywa jakąś rolę w tych sporach wewnętrznych w partii, czy też gdzieś stoi obok tych sporów.
No, Mieczysław Rakowski w tym momencie odwilży na pewno nie jest żadną postacią centralną, jest jednym z ludzi z aparatu w Wydziale Propagandy i Agitacji Komitetu Centralnego, ale za chwilę stanie się na pewno bliżej mu do natolińczyków niż Puławian, czyli do tej liberalnej frakcji partyjnej, ale już za chwilę w 1957 roku zwiąże się z tygodnikiem Polityka. Zostanie skierowany jako wicenaczelny polityki. Kiedy pan mówi o ćwierćwieczu kariery, to ćwierćwiecze właściwie upływa pod znakiem Polityki, gdzie jest wpierw zastępcą redaktora naczelnego bardzo krótko, później zostaje redaktorem naczelnym i przez 24 lata jest związany z Polityką do 1982 roku. I to jest właściwie coś, co go w dużej mierze definiuje, ponieważ z jednej strony Polityka ma być takim tygodnikiem, który oczywiście w rozumieniu partyjnym ma być trochę bardziej liberalny, trochę bardziej otwarty, nastawiony na pewien dyskurs też modernizacyjny, co będzie bardzo silnie akcentowane szczególnie w latach 70., kiedy pierwszym sekretarzem będzie Edward Gierek, kiedy ta modernizacja w ogóle stanie się pewnym takim symbolem i hasłem nośnym w skali w ogóle propagandy ogólnokrajowej, ale to jest widoczne już wcześniej. I bycie redaktorem naczelnym tego liberalnego pisma pozycjonuje już Rakowskiego też w pewnym sensie na scenie politycznej. To, o co pan pytał. No, jeżeli jest się szefem takiego pisma, tworzy się takie pismo, no to siłą rzeczy wybiera się też pewną drogę, która po części jest wyborem pewno jakimś ideologicznym, intelektualnym, no ale też jest pewną grą w ramach tej logiki władzy, która się wtedy kształtuje. Jeżeli ja mam liberalne pismo i docieram do liberalnej części społeczeństwa, kształtuję liberalną część dyskursu, oczywiście w ramach partii, no to siłą rzeczy nie będę się pozycjonował w ramach różnych rozgrywek w opozycji na przykład do Moczarowców. Tak, to jest coś, pewien konflikt czy pewna rywalizacja ze środowiskiem Moczarowców, to jest coś, co w dużej mierze definiuje także Rakowskiego i tygodnik Polityka w latach 60. Rakowski jest zdecydowanie zaniepokojony tym nurtem moczarowskim. I w pewnym sensie, w pewnym momencie tu już pokazują się pewne wzorce, które myślę na przyszłość też warto podkreślić, bo w przyszłości nam się też powtórzą. Z tego lęku przed Moczarowcami wynika także to, że Rakowski podejmuje z nimi nawet pewien flirt. Próbuje ich w pewnym sensie spacyfikować, czy ustawić się w pozycji, gdzie oni nie będą go postrzegali jako zagrożenie, w jakiś sposób go zrozumieją, bo to pokazuje, że Rakowski jest bardzo zręcznym graczem, który stara się też balansować swoją pozycję w miarę możliwości. A czasem też musi dokonać jakiegoś bardziej zdecydowanego wyboru i bardziej zdecydowanej deklaracji. Tutaj na przykład w 68 roku taki moment przychodzi dla Rakowskiego, gdzie już jednak kampania antysyjonistyczna, antysemicka wyeskalowała do takiego stopnia, że no Rakowski czuje, że nie może w tym wziąć udziału. I polityka właściwie zapisuje tutaj bardzo chlubną kartę, nie włączając się w tą nagonkę, co też w jakiś sposób z jednej strony rzutuje na karierę Rakowskiego, no ale też go pozycjonuje jakoś na tej scenie politycznej. Lata 70. to już jest ten moment, kiedy on w pełni zaczyna, po dojściu Edwarda Gierka do władzy, on już w pełni zaczyna konsumować owoce swojego zaangażowania, takiej długotrwałej pracy, długotrwałego sieciowania się politycznego. Tak, przychodzi, trafia do Sejmu, trafia do Komitetu Centralnego na początku lat 70., dostaje nawet propozycję objęcia jakichś stanowisk ministerialnych, więc tutaj cały czas systematycznie przesuwa się po prostu coraz wyżej awansuje w tej hierarchii partyjnej, ale mimo wszystko w latach 80. on cały czas jest w takim przedpokoju władzy. Ekipa Edwarda Gierka u progu lat 80. jest cały czas, ta ekipa Edwarda Gierka nie daje mu jednak takiej szansy i takich możliwości, jakie się otworzą za chwilkę.
Jedno słowo mógłbym tylko dorzucić?
Zawsze.
Bo moim zdaniem warto też zwrócić uwagę na ten sam moment. Wszystko, co powiedział Tomek, jest oczywiście prawdą i to jest takie syntetyczne, trafne ujęcie. Tylko chciałbym wydobyć jeden dosłownie punkt, to znaczy moment startu, kiedy Rakowski jest skierowany na odcinek polityki, że tak powiem, no bo to rzeczywiście skierowanie aparatczyka, wiernego i sprawnego do tego, żeby... Bo pamiętajmy, czym była polityka. Polityka na początku u źródeł miała być po prostu młotem na po prostu. Notabene, prawda? Czyli na pismo, które wymknęło się za bardzo z kontroli. Polityka miała gdzieś skanibalizować to po prostu, co się zresztą stało. Tak więc to pismo startowało, prawda, jako taki właśnie młot na ten liberalizm. Natomiast zasługą Rakowskiego jest rzeczywiście to, że z czasem stworzył z tego pisma ośrodek, no, który... Gdzie mogli sięgać do artykułów w tym piśmie publikowanych, mogli sięgać również ludzie, którzy niekoniecznie musieli być wielkimi fascynatami komunizmu. Oczywiście to nigdy nie było pismo opozycyjne, żeby nie było nawet rewizjonistyczne. Ono potrafiło trzymać się swoich barw, ale jednocześnie pokazywało, że mimo wszystko ludzie wierni systemowi komunistycznemu mogą również dość ciekawie i niekoniecznie sztampowo pisać. Natomiast cały to ten dualizm, taki to deliverowanie Rakowskiego dobrze pokazuje też, jak w soczewce przykład 68 roku, kiedy z jednej strony polityka rzeczywiście zachowuje się lepiej, to nie znaczy, że idealnie, prawda, ale lepiej niż inne pismo, no, jest znana i polemika z Trybuną Ludu, ale z drugiej strony Rakowski pisze no, wiernopoddańcze też no, notki do Gomułki, gdzie popiera prawda, tłumienie protestów studenckich. Tak więc to jest rzeczywiście ta umiejętność lawirowania. Myślę, że do tego pytania, czy on był liberałem, czy nie, to jeszcze wrócimy, ale to już doskonale widać w czasie tych 24 lat jego kariery w polityce.
I w jakimś stopniu odwołując się właśnie do tego pozycjonowania się, o którym pan doktor Tomasz Kozłowski już mówił, czy tego lawirowania, o którym mówił pan profesor, mam pytanie pana profesora Patryka Pleskota o to, co dzieje się na początku lat 80., czyli w 81 roku Rakowski zostaje wicepremierem, zaczyna odgrywać w kolejnych latach coraz istotniejszą rolę w rządzie, ale też i w partii. No i to jest ten moment, który jest z perspektywy oczywiście historii Polski w XX wieku kluczowy. To jest czas Solidarności, a wkrótce potem stanu wojennego. Jak na Solidarność i na stan wojenny Rakowski patrzy, przynajmniej jeśli chodzi o to jego publiczne wystąpienia? Czy ma własne spojrzenie, czy jest tylko tubą Jaruzelskiego i ekipy rządzącej? Względnie, dlaczego na niego postawiono? Jak to się stało, że to on w tym 81 roku został wybrany na wicepremiera?
No tu się w ciągu tego 16-miesięcznego okresu tak zwanego karnawału Solidarności rzeczywiście bardzo dużo dzieje, jeśli chodzi o pozycjonowanie się i o postawę Rakowskiego, która jest bardzo taka fluktuacyjna. Rakowski nie ma jednolitej postawy w tym czasie. On przechodzi właściwie z punktu widzenia później Solidarności od bohatera do, no może nie zera, ale jednak postaci, która zupełnie przez te 16 miesięcy wyewoluowała w kierunku niekoniecznie przez związkowców pożądanym. On rzeczywiście na początku dekady, jak Tomek słusznie zauważył, czuł już pewną frustrację, to widać nawet w jego dziennikach, że ta kariera no jest coraz więcej, ale no, on był człowiekiem bardzo ambitnym, chciał bardziej wejść w politykę. I to pragnienie spotkało się na początku rzeczywiście przyjęciem tych protestów robotniczych jako no, zasadnych, przynajmniej na tyle, na ile one mieściły się nadal w modernizacyjnych poglądach Rakowskiego, które na początku lat 80. rzeczywiście w 80. roku jeszcze przed sierpniem są znaczne. On takie programy, takie manifesty reformujące system promował. Gierek nawet później określił, że jeden z tych manifestów stał się wręcz impulsem do protestów sierpniowych, co oczywiście dużym nadużyciem, ale on wtedy jest rzeczywiście w tej grupie reformatorów partyjnych, krytykujących ekipę Gierka, no na tyle oczywiście, żeby się utrzymać w establishmencie, no nie przesadzajmy, ale jest jednak kojarzony z tym nurtem liberalnym i on w takim słynnym przemówieniu też z 27 sierpnia mówi, że no należy się dogadać z robotnikami, ich protest mają słuszne podstawy, jest szansa na dogadanie się, zróbmy to. I tak się dzieje i on płynie trochę na tej fali w kolejnych tygodniach tego dobrego partyjniaka, który zgodził się na współpracę z Solidarnością. Tyle, że właśnie sytuacja się zmienia i to zmienia się dość szybko, od jesieni 80 roku, kiedy Rakowski coraz bardziej obawia się interwencji sowieckiej. Myślę, że z tego punktu widzenia to są obawy, no sobie tego nie... Znaczy, on wierzył w to zagrożenie, trochę ten fatalizm może przychodzi i zaczął też obawiać się, że te jednak postulaty Solidarności idą za daleko i one mogą naruszyć ten delikatny porządek, który tutaj powstał, a tego on już nie był w stanie sobie ani wyobrazić, ani zaakceptować. Tak więc w miarę upływu czasu to jego pro-solidarnościowe, jeśli tak można powiedzieć, nastawienie wyparowuje, ale jeszcze pamiętajmy, że władze jednak próbują działań koncyliacyjnych, próbują jeszcze pokazać tutaj możliwości negocjacji, dlatego ten wybór jego na wicepremiera w nowym rządzie Wojciecha Jaruzelskiego jest takim pokazaniem, że tutaj my jeszcze stawiamy na towarzysza, który chce rozmawiać z robotnikami, ale jednocześnie potrafi też pryncypialnie bronić naszych już tez, jak to zdążył pokazać. Tak więc no, ten wybór był takim pokazaniem, wpuszczamy świeżą krew, ale oczywiście nie rezygnujemy z podstaw naszej tutaj narracji. I taki chyba ostatni moment tego akordu liberalnego Rakowskiego w tym okresie, to jest kryzys bydgoski, kiedy rzeczywiście dzięki staraniom Rakowskiego, nie tylko, ale w dużej mierze dzięki niemu, strona solidarnościowa i rządowa dogadują się, nie dochodzi do strajku generalnego. Tak więc jest to w jakiś sposób dzieło Rakowskiego, który mocno się w to zaangażował. Ale im bliżej zbliżamy się, im bliżej jest do grudnia, im protesty się przedłużają, im pohukiwania ze strony Moskwy są większe, tym Rakowski traci te pióra liberała i zamienia się nagle tutaj w wiernego obrońcę systemu. No właśnie obawiając się, że pójdzie to za daleko, co by zagroziło, nie oszukujmy się, też jego karierze, obawiając się tego zagrożenia sowieckiego, sugerując, że Solidarność idzie za daleko. On był też człowiekiem emocjonalnym. On zobaczył, że jak tutaj jego działania nagle są krytykowane z jednej strony, bo władze uważają go za liberała. Solidarność zaczyna go uważać już za mordystę, prawda? No, to on miał pretensje do wszystkich, że to nie tak, że jest niezrozumiały, że przecież jest niezrozumiany, że on chce dobrze, no ale chce dobrze po swojemu, niekoniecznie otoczenie się z tym zgadza. Ale widać w nim tą taką narastającą frustrację z jednej strony, z drugiej strony obawę i pozycjonowanie się coraz ściślejsze, coraz bliższe Jaruzelskiemu, co znajduje swój finał w tym, że Rakowski zdecydowanie poparł stan wojenny, miał zarzuty bardzo mocne w stosunku do swoich kolegów i koleżanek z redakcji polityki, że tam ten front nie był jednolity, zresztą dochodzi po wprowadzeniu stanu wojennego do rozłamu w polityce. Bardzo to denerwuje, więc wręcz jest wściekły Rakowski z tego powodu, ponieważ do końca życia jeszcze miał tam różne przytyki do tych kolegów, którzy wtedy właśnie go zdradzili, jak uważał. Przy czym, i tu wychodzi moim zdaniem ważny moment, w którym Rakowski pokazuje, że jest też politykiem, no chyba nie, jakby to ująć, żeby to nie zabrzmiało też jakoś źle, ale nie jest politykiem chyba, który ma takie duże wyczucie, taki zmysł, który charakteryzuje tych najlepszych polityków. Bo on sobie wyobraził, właśnie ubzdurał, można powiedzieć, że okej, stan wojenny jest konieczny, wprowadzamy jak najbardziej, nie ma tutaj żadnych w ogóle możliwości, wierzgaliście za dużo, teraz ponosicie tego konsekwencje, ale on sobie wymyślił, że ten stan wojenny będzie liberalny. No tak, jakkolwiek by to nie brzmiało, to znaczy, że najlepiej by było przy okazji stanu wojennego też zmienić w ogóle nazwę partii, żeby już nie było PZPR, tylko jakaś nowa partia, jak na Węgrzech było po 56 roku, żeby za bardzo nie internować, żeby od razu wyciągać rękę w stosunku do tych dawnych przeciwników politycznych. Więc tworzy jakąś taką chyba samooszukującą się trochę wizję no, jakiegoś stanu wojennego, który jednocześnie jest tak naprawdę kontynuacją karnawału, no tylko, że pod kontrolą i na zasadach gry wprowadzonych przez Jaruzelskiego, co oczywiście już okazuje się od razu na początku przy pierwszych ofiarach śmiertelnych po wujku, okazuje się totalną utopią. I w tym momencie Rakowski, jeszcze przecież wicepremier aż do 1985 roku, ale w jakiś sposób znajduje się, tak bo powiedziałbym, że nawet na obrzeżach, to znaczy takich percepcyjnych czy idowych, bo z jednej strony opozycja, Solidarność miał bardzo za złe to jego opowiedzenie się za stanem wojennym, ten mit Rakowskiego liberała no, zupełnie wyparowuje, z drugiej strony władze no, widzą tutaj jakieś dziwne pomysły na liberalny stan wojenny, też obóz Jaruzelskiego, zwłaszcza konserwatyści partyjni też no, nie ufają mu. Moskwa, właśnie powiedzieliśmy, Moskwa aż do końca, aż do 1988 roku będzie nieufnie patrzyła na Rakowskiego, co też będzie elementem, który wstrzymywał w jego karierę. Więc on gdzieś trochę ląduje jak Zabłocki na mydle na tym swoim stanie wojennym i na tych dziwnych wizjach. I można powiedzieć, że oczywiście to jest proces, ale przez te lata 80., mimo że jest wicepremierem, mimo że tego kariera na chwilę była większa w okresie karnawału, to gdzieś jednak on pozostaje nadal na uboczu, będąc oczywiście elementem establishmentu, co ostatecznie się też materializuje w postaci takiej, że przestaje być wicepremierem w 85 roku. I dopiero później kolejna faza, kolejny karnawał, można by powiedzieć, czy jego zapowiedź wyniesie Rakowskiego na tym razem już rzeczywiste, choć epigońskie, jak zaraz zobaczymy, szczyty, ale rozumiem, że to jeszcze za chwilę.
Już powoli będziemy do tego przechodzili, ale najpierw sprowokujemy pana doktora, żeby właśnie nam powiedział, o tej drugiej połowie lat 80., zwłaszcza o tym czasie krótkim, kiedy Rakowski jest premierem. Myśmy w czasie poprzedniej dyskusji przyglądali się upadkowi reżimu komunistycznego z perspektywy jaruzelskiego. Dziś spoglądamy na to z troszeczkę innej perspektywy, ale też jest pytanie takie, czy to, że Rakowski zostaje premierem w bardzo istotnym momencie, u schyłku lat 80., kiedy partia przygotowuje się do zmian w PRL-u nie po to, żeby tą władzę stracić, ale po to, żeby ją utrzymać. Czy to oznacza, że możemy powiedzieć, że Rakowski był człowiekiem jaruzelskiego, czy tam zupełnie inne były kalkulacje?
Ja tylko dopowiem, bo się pomyliłem, chodziło mi o wicepremiera. Jak mówiłem, że w latach 80. przestaje być wicepremierem, to chyba powiedziałem premierem. To pomyłka. Oczywiście chodziło mi to o stanowisko wicepremiera, które on otrzymał w 81 roku.
I jeśli patrzymy na ten schyłek lat 80., gdzie Rakowskiego odnajdziemy na tej mapie politycznej, jeśli chodzi o te wydarzenia newralgiczne, kluczowe, czyli rozmowy Okrągłego Stołu, kontraktowe wybory, jak on na te wydarzenia patrzy, czy może się, jak on sobie wyobraża, że te procesy będą przebiegały i do czego będą prowadzić, bo to jest też, wydaje mi się, niezwykle ciekawe, czego komuniści oczekiwali od tego, co działo się u schyłku lat 80.
Ja chciałbym wystartować od tego, że odniosę się do pewnych rzeczy, o których mówił Patryk, i wydaje mi się, że jestem w stanie też poprowadzić później do odpowiedzi na te pytania dotyczące końcówki lat 80. Bo Rakowski w 81 roku, to zgadzam się, to jest dr Jekyll i Mr. Hyde. To jest człowiek, który kiedy zostaje wicepremierem, jest właściwie człowiekiem dialogu. To on zakulisowo prowadzi czy wspiera negocjacje ze strajkującymi studentami i doprowadza do rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jest później kryzys bydgoski. Po kryzysie bydgoskim podobną rolę jak w przypadku studentów odgrywa także przy tym, że władze zgadzają się na rejestrację Niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Ale w tym momencie zaczyna się zmiana, bo to nie jest tak, że Rakowski poparł stan wojenny w grudniu. On go poparł dużo wcześniej. I ja, szykując się do tej rozmowy, starałem się przeszukać takie inne moje prace, notatki, i znalazłem fragment listu, który wydaje mi się, że do tej pory nie jest znany. Na pewno nie miał do niego dostępu Michał Przepelski, kiedy pisał biografię Rakowskiego kilka lat temu, bo ten list się pojawił dopiero później. To jest list, który Rakowski kieruje do Jaruzelskiego 14 września 81 roku. I tylko fragmenty państwu przeczytam. Jego zdaniem jedyne możliwe wyjście polega na przejęciu inicjatywy przez Grupę Ocalenia Narodowego. Istotą inicjatywy jest przejęcie pełnej władzy przez wojsko. Obiektywnie oceniając sytuację, należy stwierdzić, że jest to jedyne wyjście, jakie nam pozostało. Bierzesz na siebie, do Jaruzelskiego, straszliwe brzemię odpowiedzialności za 36 milionów żywych ludzi. Może być tak, że popłynie krew i możesz najzwyczajniej stanąć przed sądem. Nawet przy najsprawniejszym przeprowadzeniu operacji możesz stać się na wiele lat podmiotem oszalałej polskiej nienawiści, a nie można wykluczyć też zamachu terrorystycznego. I jedno to jest to, co państwo słyszeli, bardzo otwarte poparcie, jak gdyby Wojciechu musisz wprowadzić stan wojenny. Z drugiej strony kluczowy jest timing, kluczowy jest ten moment, kiedy ten list się pojawia, bo ja tutaj odrobinę z jednej strony chciałem wybielić Rakowskiego. Jego kalkulacje były moim zdaniem dużo bardziej pragmatyczne, ale z drugiej strony, kiedy to podsumować, ja mam jednak dużo gorsze zdanie o Rakowskim. Bo co się dzieje? We wrześniu dochodzi do 81 roku, dochodzi właściwie do ostatecznego pęknięcia w obozie władzy. 15 września 81 roku jest posiedzenie biura politycznego, na którym Jaruzelski, a także jego najbliżsi współpracownicy, m.in. Kiszczak, starają się przeforsować zgodę polityczną na wprowadzenie stanu wojennego. I jedyną osobą, która staje właściwie na drodze do wprowadzenia stanu wojennego, jest ówczesny pierwszy sekretarz Stanisław Kania, który mówi, że to jeszcze nie jest ten moment, jeszcze mamy inne narzędzia, z których możemy skorzystać. Więc to jest istotne, bo w tym momencie Rakowski jest już w obozie Jaruzelskiego, już nie jest tym liberałem, nie mówi o tym, że jeszcze zostały nam jakieś środki dialogu, jakaś możliwość. Co więcej, nawet w rozmowach z dyplomatami z innych państw, To jest chyba akurat z Czechosłowakami. Ja państwu też sobie przygotowałem cytat. Mówi, zmiana kierownictwa jest jedynym rozwiązaniem. Jeżeli znowu zwycięży polityka porozumienia Kani, to koniec. Rozwiązanie jest jedno, stan wojenny, obsadzić kluczowe pozycje wojskiem i służbą bezpieczeństwa tam, gdzie są przygotowani do walki. I to jest bardzo istotne, bo moim zdaniem tu nie tylko jest ten element, że Rakowski jest przekonany, że nie ma alternatywy dla stanu wojennego, ale moim zdaniem tam jest też bardzo pragmatyczna kalkulacja dotycząca osobistej kariery. Jest taki dowcip, nie pamiętam w tej chwili, jeden z członków delegacji, która poleciała do Moskwy na pogrzeb Breżniewa, to jest gdzieś w jego wspomnieniach, opowiedział dowcip, który się strasznie spodobał. Literalnie po pogrzebie Breżniewa to opowiedział innemu sowieckiemu koledze z kierownictwa. Mówi, wiesz dlaczego stan wojenny w Polsce przeprowadziliśmy z takim sukcesem? On mówi, no dlaczego? Bo wiedziały o nim tylko trzy osoby. Pierwszy sekretarz, premier i minister obrony narodowej. Może to nie jest najlepszy żart, jak trzeba tłumaczyć, ale w grudniu 1981 roku wszystkie te trzy stanowiska obsadzał Jaruzelski. Tylko, że to nie było nigdy jasne, bo obsadzenie, wzięcie takiej władzy przez jedną osobę to była zupełna aberracja. I nikt nie mógł jesienią 1981 roku, kalkulować, że Jaruzelski weźmie każde stanowisko. I moim zdaniem nie wiedział też o tym Rakowski i kiedy on mówił, że należy zdjąć Kani ze stanowiska, to jego kalkulacja była taka. Premier Jaruzelski zostaje pierwszym sekretarzem, a wicepremier Rakowski zostaje pełnym premierem. I moim zdaniem to jest niezwykle istotny element, który po prostu tłumaczy pewien też sposób działania Rakowskiego i moim zdaniem to jest bardzo symptomatyczne. I to jest coś, wspomniałeś Patryku o tym sowieckim spojrzeniu. To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony Sowieci w roku 80-81 lokują Rakowskiego jako liberała i człowieka, którego absolutnie należy zwalczać. Jest nawet, kiedy KGB przygotowuje taki plan przetasowania w kierownictwie Polskiej Partii Komunistycznej, to Rakowski ma w ogóle wylecieć gdzieś na ambasadora daleko, na margines zupełny władzy. To się trochę zmienia później, ale paradoksalnie zmienia się na gorsze. Znaczy, Rakowski ma fatalne notowania w Moskwie. Od 82 roku w stanie, od 81, 82, 83, Jaruzelski jest cały czas młotkowany, pozbądź się Rakowskiego. To też jeden cytat, który pokazuje trochę spojrzenie Rakowskiego. To jest zanotowane w dokumentach Mitrochina, czyli takich dokumentach wykradzionych z archiwum KGB, gdzie na jedno z takich utyskiwań sowieckich towarzyszy Jaruzelski mówić, wiem, że Rakowski to drań, ale na razie go jeszcze potrzebuję. Ale w każdym razie notowania Rakowskiego u Sowietów były fatalne i to nas w jakiś sposób doprowadza też do kwestii tego jego premierostwa. Bo preludium do tego jest takie, że ten Jaruzelski jest młotkowany przez lata, pozbądź się Rakowskiego. On daje temu jakiś odpór. Kapituluje w momencie, kiedy pierwszym sekretarzem na czele Związku Sowieckiego staje Michał Gorbaczow. I kiedy Gorbaczow mówi w 85 roku, pozbądź się Rakowskiego, to Rakowski wylatuje ze stanowiska wicepremiera. I mimo pewnych opowieści o tym, że Gorbaczow i Rakowski to byli reformatorzy, mieli jakieś zrozumienie wzajemnie dla siebie, być może jakąś fascynację, to w ogóle wydaje się nie jest prawdziwe. I tu przechodzimy do kwestii tego też premiera. W 88 roku, Józef Czyrek we wrześniu 88 roku jedzie na spotkanie do Kremla z Michałem Gorbaczowem. Po co jedzie? Ma sprzedać pomysł, który właśnie pojawił się, polityczny pomysł, który pojawił się w Polsce, że zaraz będzie zorganizowany okrągły stół. I notatki z tego spotkania są znane w Polsce, były nawet publikowane w takim tomie dokumentów, który był wydany przez Instytut Pamięci Narodowej. Antoni Dudek go redagował. Tylko, że wszystkie te dokumenty pomijają pewien jeden ważny aspekt. I też udało mi się wydobyć sowiecki zapis tego spotkania, który do tej pory, wydaje mi się, w ogóle nie pojawia się w literaturze, nie kursuje. I tam jest jeden istotny element, którego nie ma w polskich elementach. Dyskusja o Rakowskim. Bo Czerek mówi, no i w tej chwili zastanawiamy się nad nowym premierem. No i pada nazwisko Romana Malinowskiego z ZSL-u, pada nazwisko Czesława Kiszczaka, Stanisława Baki. Czerek mówi, zastanawialiśmy się nad wszystkimi, ale Jaruzelski chce wybrać Rakowskiego. Na co Gorbaczow mówi w pierwszym momencie odpowiedź w stylu taka bardzo dyplomatyczna, no jest wasz dom, wy go sobie umeblujecie. Ale później jednak mówi, słyszeliśmy jednak, to całkowicie poufna rozmowa, wyłącznie dla pana i towarzysza Jaruzelskiego, że za zaostrzeniem sytuacji w Polsce stoją próby uderzenia w Wojciecha Władysławowicza, Jaruzelskiego. Niektórym ludziom na tym zależy i ma to związek z postępowaniem Rakowskiego. Postanowiłem nie wspominać o tym Jaruzelskiemu podczas mojej rozmowy z nim. Na co oczywiście odpowiedź Czerka, że Rakowski jest sprawdzony, my mu ufamy. I niby wszystko jest w porządku. Dalej jest rozmowa o okrągłym stole i Gorbaczow mówi, dobrze, okrągły stół, jak gdyby przyklepujemy to. Ale co go boli? Pod koniec rozmowy wraca i pyta się, czy na pewno ten Rakowski jest zatwierdzony, czy to już jest zadecydowane. I mówi, sądzę, że jego doświadczenie polityczne może okazać się użyteczne, jeżeli nie będzie traktował tego stanowiska jako trampoliny do walki o wyższe. To mogłoby skomplikować sytuację, a Jaruzelskiego należy chronić. I to moim zdaniem jest bardzo istotne, bo wydaje mi się, że w oczach Moskwy mówimy o tym, że Rakowski był liberałem. Wydaje mi się, że był czymś w oczach Moskwy nawet gorszym. Nawet nie liberałem, ale koniunkturalistą, który nie jest lojalny. I pamiętali mu to, że zmienił front w 1981 roku. Przynajmniej oni to tak odczytywali. Był gotów, wpierw był przeciwnik, wpierw był zwolennikiem dialogu, później stanu wojennego. Wpierw grał w jednej drużynie, później próbował wysadzić Stanisława Kanię, żeby w ich rozumieniu wywindować się na wyższe stanowisko. I moim zdaniem to takie było postrzeganie Rakowskiego przez Moskwę. Ono nie było oczywiście tożsame z tym, no bo stanowisko premiera zdecydowanie zawdzięczał Jaruzelskiemu. Nie ma w ogóle żadnej dyskusji. To była decyzja Jaruzelskiego. Rakowski całą właściwie dekadę dbał o to, aby Jaruzelski o nim nie zapomniał i miał o nim jak najcieplejsze uczucia. Przygotowałem sobie fragment listu jeszcze wicepremiera Rakowskiego do premiera Rakowskiego z 1983 roku. Ja powiem państwu, ja chciałbym, żeby ktoś tak do mnie pisał. Fragment zacytuję. Żadnym z poprzednich przywódców nie byłem oczywiście tak blisko jak z tobą. Owa bliskość powoduje, że nieraz muszę uważać, by nie wpaść w sidła twego uroku. Ma ona swe źródło w przedziwnej mieszaninie silnej woli, stanowczości, uporu, miękkości, a także delikatności. Ma także swoje źródło w twojej wręcz niebywałej zdolności do syntezy, głębokiej wiedzy o procesach społecznych oraz ludziach. Ma wreszcie źródło w niezwykle silnym i widocznym, tak to odczuwam, przywiązaniu do wszystkiego, co zwie się polskością i tak dalej. I Rakowski zdecydowanie dbał o to, żeby Jaruzelski o nim nie zapomniał, ale z drugiej strony to nie był człowiek, który miał swoją rzeczywiście silną pozycję polityczną. On korzystał z tego parasola politycznego zapewnionego przez Rakowskiego i właściwie nie wywalczył sobie tego stanowiska premiera, ale zostało mu ono podarowane. A jeżeli przechodząc dosłownie do, krótkie, bo rozumiem, że się rozgadałem na temat Rakowskiego jako premiera, jego stosunku do okrągłego stołu i tak dalej. Warto powiedzieć, że Rakowski jako premier został przesunięty na trochę inny odcinek. Ta gra polityczna, okrągły stół, Magdalenka, jakieś inne negocjacje, one się toczyły na trochę innym polu. Premier miał, że tak powiem, zarządzać krajem w takiej codziennej działalności, a nie brać udział w tych rozgrywkach politycznych. I wydaje mi się, że to było najbardziej symptomatyczne i powinno zostać zapamiętane Rakowskiemu z okresu jego premierowania. To jest przeszczepianie elementów gospodarki kapitalistycznej do właśnie tej schyłkowej gospodarki centralnie sterowanej komunistycznej. Pod jego parasolem działał wicepremier Ireneusz Sekuła, działał minister Wilczek, który do historii przeszedł, no, jego nazwiskiem nazwano pakiet ustaw deregulacyjnych, wprowadzających elementy wolnego rynku, w ogóle uwalniających ileś elementów działalności gospodarczej, umożliwiającym tworzenie spółek. I to był prawdziwie kopernikański przewrót, który po prostu w jakiś sposób firmował Rakowski jako premier. I tu Patryk wspominał o tym bonmocie, tak, z którym Rakowski w ogóle jest kojarzony, w jakiś sposób on przeszedł do historii, że gdyby nie ten socjalizm, to bym krowy pasał. No a tu mamy premiera, który właściwie instaluje jakieś elementy wolnego rynku. No on w jakiś sposób sobie zaprzecza. I tutaj też znalazłem w moich materiałach znaczący cytat.
Właśnie pytanie, czy zaprzecza, bo to jednak nie były elementy prawdziwie wolnego rynku, nie? Te spółki jednak miały oczywisty charakter.
Spółki miały oczywisty charakter, do tego, tak, zaraz przejdę, ten cytat nas dokładnie tam wyprowadzi właśnie. No to jest cytat z jednego ze stenogramów z posiedzeń Rady Ministrów. Rakowski tłumaczy. Panujący od 45 lat system socjalistyczny doprowadził do demoralizacji społeczeństwa. Prezydent Bush, bo to jest zaraz po wizycie prezydenta amerykańskiego Busha w lipcu 1989 roku, gdzie zresztą Rakowski z nim rozmawiał i też tłumaczył mu, że będziemy teraz robić na naszą modłę kapitalizm w Polsce. Prezydent Bush zachęcał nas do rozwijania prywatnego sektora. My to robimy. Mamy odpowiednie ustawodawstwo, ale już dziś napotykamy na duży opór przeciwko rozwijaniu tego sektora. Oznacza to bowiem, tu używa eleganckie słowa, dyferencjację majątkową. Co to znaczy? Piękne wille na przedmieściach Warszawy wywołują uczucie zazdrości. Nie można tego lekceważyć, gdyż mogą powstać napięcia. Spotykamy się z zarzutem, że rząd przekazuje własność państwową w ręce prywatne. Ktokolwiek by nie rządził, napotka na podobne przeszkody w psychice Polaków. Trzeba jednego pokolenia, aby to przezwyciężyć. Na tym posiedzeniu Rakowski akurat nie mówi, w czyje ręce trafia ten cały majątek, ale możemy się domyśleć. Ustawy Wilczka powodują, tworzą sytuację prawną, w której mogą zacząć funkcjonować spółki, które bardzo szybko przybierają charakter tak zwanych spółek nomenklaturowych. Najkrócej tłumacząc, spółki nomenklaturowe działają w ten sposób, że jeżeli mamy dyrektora fabryki, głównego księgowego, jakieś kierownictwo tej fabryki, które oczywiście jest nomenklaturowe, ci ludzie zakładają spółkę. Prezesem spółki jest dyrektor fabryki, głównym księgowym, nie wiem jaka była funkcja w spółce, jest główny księgowy z fabryki, zarządem są ludzie z jakichś stanowisk kierowniczych, plus lokalna elita, ewentualnie partyjna, tego typu rzeczy. Jak to wszystko działa? Działa w ten sposób, że dyrektor fabryki, fabryka sprzedaje spółce, czyli dyrektor w jednej postaci sprzedaje sobie w drugiej postaci produkcję z tej fabryki, po czym spółka rzuca to na rodzący się wolny rynek, zbierając gigantyczną dywidendę wynikającą z tego, że cena już zupełnie inna jest dla ludzi, którzy mają to kupić. Więc to są spółki, które pasożytują na całej gospodarce. I to się doskonale rozwija za Rakowskiego. To się rozwija do takiego stopnia, że nawet Jaruzelski i członkowie biura politycznego są tym przestraszeni. Jest jedno posiedzenie biura politycznego, gdzie padają słowa o tym, że rodzi się mafia jakaś nomenklaturowa w Polsce i że trzeba jakoś temu zaradzić. I decyzja Jaruzelskiego, który jest wtedy pierwszym sekretarzem, jest taka, że to trzeba ukrócić. Ale tu z kolei Rakowski, kiedy rozmawia na posiedzeniach rządu z wiceministrem, albo to mówi wiceminister Sekuła w obecności Rakowskiego. W tej chwili nie pamiętam, a nie chcę komuś włożyć w usta, ale logika jest taka, że no sorry, jeżeli chcemy omlet, to rozbijamy jajka. Jak był leninowski NEP, to też się bogacili. No, to jest cena, którą musimy zapłacić. I to była jak gdyby pełna akceptacja dla tego. I to jest właśnie to rozwinięcie do tego pańskiego komentarza o tym, kto się bogacił za Rakowskiego. I myślę, że ten aspekt właśnie gospodarczy trzeba głównie po prostu punktować, kiedy mówimy o premierostwie Rakowskiego.
Można dopowiedzieć, że Rakowskiego zabiła gospodarka właśnie, no bo on był kojarzony z tymi wszystkimi negatywnymi skutkami reform, które sam zaczął wprowadzać jako premier, był trochę rzucony na pożarcie. No bo z jednej strony mamy negocjacje z opozycją, która ma być włączona w ramach kontraktu Okrągłego Stołu do współodpowiedzialności za państwo, z punktu widzenia Jaruzelskiego w ten sposób, w jakiś sposób potronować zmianom. No ale z drugiej strony mamy modernizacyjne działania Rakowskiego, które prowadzą bardzo drastyczne skutki, często negatywne dla społeczeństwa, mimo tego otwarcia powiedzmy przedsiębiorczości, no ale wychodzą właśnie te wszystkie patologie też, o których Tomek opowiadał. No i kto jest obarczony za to winą? Oczywiście Rakowski. A tak się też składa, że on zostaje pierwszym sekretarzem w miejsce Jaruzelskiego, który zostaje prezydentem 29 lipca 1989 roku, to dwa dni później, znaczy 1 sierpnia, wchodzi w życie z kolei przyjęta jeszcze jako jedna z ostatnich decyzji rządu Rakowskiego decyzja o uwolnieniu cen, prawda? Czyli nagle z dnia na dzień produkty rosną w skali niespotykanej, nieporównywalnej do tego, co się działo, nie wiem, w grudniu 76. No i znowu, kto jest za to odpowiedzialny? Rakowski. Jak gdyby dodamy do tego jeszcze, że on staje na czele partii, która w tym momencie już jest partią schyłkową, to tylko to potwierdza może to moje rzucone wcześniej hasło, że on jak gdyby z tą karierą się spóźnił. To jest kariera epigona. On osiąga ten szczyt, tak jakby sobie wymarzył pewnie jeszcze w latach, nie wiem, 50., 60., 70., ale to przychodzi za późno, w momencie, w którym ten szczyt jest tylko formalny, a tak naprawdę wielka polityka dzieje się już gdzie indziej, a on co najwyżej może ponosić tylko negatywne konsekwencje tego, co się dzieje wokół niego, na co ma już ograniczony tak naprawdę wpływ.
Ale właśnie, jaka jest tajemnica tego, że to on zostaje pierwszym sekretarzem? Czy Moskwy już to nie obchodzi, Moskwa zmienia zdanie o nim, czy Moskwa się już nie miesza w sprawy obsadzenia tej funkcji? To jest jedno z pytań do pana profesora i też to, jaką on rolę odgrywa w tym wszystkim, co się dzieje w roku 89, bo jest oczywiste, co pan profesor mówi, to jest trafna diagnoza, że ta kariera jest spóźniona, że on zostaje tym pierwszym sekretarzem, ale już w istocie wtedy, kiedy on nim zostaje, to ta funkcja nic nie znaczy w PRL-u.
Niewiele, tak.
A przynajmniej niewiele. Natomiast pytanie jest takie, czy on wtedy próbuje być samodzielnym graczem, czy jest pionkiem na szachownicy, który realizuje scenariusz napisany przez Jaruzelskiego? Jaka jest jego pozycja wtedy?
Problem chyba polega na tym, że już niekoniecznie Jaruzelski ten scenariusz do końca pisze, co po 4 czerwca 1989 roku zaczyna się objawiać. On zawsze chciał działać oczywiście indywidualnie, chciał pokazywać swoją moc, tylko już no właśnie się spóźnił, nie za bardzo miał takie możliwości. Moskwa zaczyna mieć własne też problemy i niekoniecznie Polska już jest tutaj priorytetowym problemem. Zobaczmy, że Jaruzelski decydując się też manewr z Okrągłym Stołem, ale też z utworzeniem instytucji prezydenta, chciał w pewien sposób wyprowadzić ośrodek władzy, tej władzy centralnej z coraz bardziej niesterowalnego aparatu partyjno-państwowego. Tą część partyjną jeszcze sam zarządzał, a państwową właśnie dał Rakowskiemu jesienią 1988 roku, w nowy, bardziej prężny, wyzbyty tej całej naleciałości biurokratycznej, takiego skostnienia, ośrodek, który miał być urząd prezydenta. I taki był pomysł i on starając się też, pokazując swoją tutaj, że ma taką wolę, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, mówił, że zrzeknie się funkcji pierwszego sekretarza. Czyli ten pierwszy sekretarz stał się taką trochę pustą powłoką, prawda, zrzuconą skórą węża, którą Jaruzelski zrzucił, bo szedł gdzie indziej. No a wybór Rakowskiego był moim zdaniem po prostu taką naturalną konsekwencją tego, że Rakowski chciał po pierwsze, a po drugie no już był tym premierem miał przestać być, jednak kojarzył się z tym teraz reformowaniem państwa, przynajmniej z punktu widzenia władz, bo społeczeństwu czy Solidarności kojarzył się raczej właśnie z pochukiwaniami na Solidarność, takim chłodnym stosunkiem do Okrągłego Stołu i do negocjacji z Solidarnością. Tak więc on trochę już był likwidatorem tej spółki nomen omen, chociaż właśnie już niekoniecznie w tym znaczeniu dosłownym partyjnej. I cóż, może on by próbował tą politykę prowadzić, gdyby jeszcze funkcja pierwszego sekretarza go do tego predysponowała. Natomiast on uczestnicząc... po pierwsze, pamiętajmy, że on nie siedział przy okrągłym stole, nie był w Magdalence. W wyborach czerwcowych przepadł, bo lista krajowa przepadła, na której on startował. No on się rzeczy wypchnął się, czy został wypchnięty z tej wielkiej polityki. Nie on decydował o tym, czy Jaruzelski zostanie w końcu prezydentem, czy nie. Pamiętajmy, że właściwie to się stało tylko dzięki pośredniemu poparciu Solidarności. On właściwie był takim premierem tymczasowym aż do czasu, kiedy nie wykształci się nowa władza, a Kiszczak nie chciał, żeby Rakowski został dalej premierem. Promował Jaruzelski, promował Kiszczaka. Jak się nie dało Kiszczaka, próbował jeszcze z Romanem Malinowskim, czyli Ludowcem. Ostatecznie, jak wiemy, skończyło się na Mazowieckim. Rakowski gdzieś tam trochę uczestniczy jeszcze w negocjacjach, dotyczących obsady przez PZPR ministerstw, ale to jest już polityk w tym momencie drugoplanowy, a ta jego sekretarzowanie chyba wbrew jego ambicjom i oczekiwaniom, no, skojarzy nam się dzisiaj właściwie z dwiema niekoniecznie bardzo takimi podniosłymi czy chlubnymi momentami. Z jednej strony to jest wyprowadzenie sztandaru po prostu partii w styczniu 90 roku, czyli on byłby tutaj tym...
To akurat bardzo chlubny moment.
Znaczy w sensie z jego punktu widzenia oczywiście i takiej do historii, takiego znaczenia politycznego, decydowania politycznego. A z drugiej strony to słynna moskiewska pożyczka, czyli nieznana do dzisiaj tak naprawdę w szczegółach suma w twardej walucie i nie tylko przekazana towarzyszom z Polski już pod koniec 80, czy na przełomie 89-90 roku na utrzymanie partii, no, z którą nie wiadomo, co się stało. No chyba znając ambicje Mieczysława F. Rakowskiego, pamiętajmy, że on bardzo lubił to F sobie dodawać w środek, no nie chyba, nie były to chyba takie wydarzenia, z których chciałby być zapamiętany, no ale tak trochę historia się potoczyła i nawet pokonała takiego ambitnego człowieka.
Ja króciutko chciałem ad vocem, bo oczywiście z tym wszystkim się zgadzam, tak. To jest moment, kiedy prawdziwa władza, to nawet zgodne jest z logiką okrągłego stołu i późniejszych reform, ma się przesunąć z szefa partii komunistycznej na prezydenta, na premiera, więc to już jest dużo mniej prestiżowe stanowisko. Dynamizm i politycznie wpływowe dużo mniej. Dynamizm tej sytuacji sprawia tak, że wszyscy właściwie wiedzą, że to jest stanowisko, objęcie tego stanowiska i w ogóle jakieś funkcji w partii do nikogo nie prowadzi. Ja mam, nie mówiliśmy dzisiaj nic o dziennikach Mieczysława Rakowskiego, ale on oczywiście prowadził dzienniki. Czasem też robił różne zabawne poprawki między tymi wersjami, które są w oryginale, a są wyedytowane. I żeby państwu jak gdyby uzmysłowić, czym było objęcie jakiejś funkcji w partii w drugiej połowie 89 roku, Rakowski opisuje, że zaoferował stanowisko sekretarza, już tam nie pamiętam, do spraw propagandy chyba, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. I Kwaśniewski odmówił, bo on już właśnie widział, że ta prawdziwa gra w długiej perspektywie będzie się toczyła gdzie indziej. I tu w wydanych dziennikach mamy cytat Rakowskiego taki, namawiałem go kilka razy, bo wszak wyhodowałem go na własnej piersi, więc widać, że tutaj jest gigantyczny zawód. W tej niepublikowanej wersji napisał, namawiałem go kilka razy, zdecydowanie odrzucił moją propozycję. To gad, którego wyhodowałem na własnej piersi. I tutaj jest też symptomatyczne właśnie to, czym zapisał się Rakowski, wyprowadzenie sztandaru i moskiewska pożyczka. Moskiewska pożyczka zresztą bardzo elegancko spina nam się też z tym, co wcześniej mówiliśmy o tych połączeniu sowiecko między Gorbaczowem a Rakowskim. No bo z jednej strony mamy jednak zatwierdzenie dla tej pożyczki, rzeczywiście oficerowie KGB ją przekazują, tą czarną kasę trochę na funkcjonowanie nowej partii, no ale z drugiej strony ta sprawa jednak po kilku latach wypływa, są zarzuty, o ile dobrze pamiętam, dla Rakowskiego i Millera, prawda, w sprawie tej czarnej kasy i wtedy w tych późniejszych niewydanych dziennikach Rakowski ubolewa, wszystko przez tych głupich Moskali, którzy zapewnili mnie, że zniszczyli wszystkie dokumenty dotyczące kredytu, a faktycznie trzymali je w kasie pancernej. i one wypłynęły. Co więcej, sam Gorbaczow, proszony wtedy po ujawnieniu sprawy pożyczki o pomoc przez Rakowskiego, właściwie nie dał znaku życia i nie odpowiadał na żadne próby kontaktu, a było to o tyle symboliczne, że w tym czasie Rakowski pisał biografię Gorbaczowa jako człowieka, który po prostu zreformował Związek Sowiecki, więc no, myślę, że to bardzo symptomatyczne, a Rakowski znalazł się, to już nie było miejsce do prowadzenia żadnej polityki.
Powiem, że to zdziwienie Rakowskiego właśnie by dowodziło, że do końca chyba jednak nie znał Sowietów, no skoro zdziwiły go takie rzeczy, że Sowieci zostawili kwity, prawda, i by nie przyznawali się do takich spraw.
Być może on w jakiś sposób chciał się troszeczkę wybielić w dziennikach, no jednak próbował jeszcze właśnie na styku Sowietów, ale też polityki polskiej prowadzić jakąś grę w drugiej połowie 89 roku. Ona była naprawdę bardzo dziwna. Jest zachowana rozmowa z Edwardem Szewardnadze w październiku 89 roku, gdzie Rakowski reklamuje się Sowietom jako człowiek, który doprowadzi do rozbicia Solidarności od wewnątrz, właściwie całego tego obozu solidarnościowego. I mówi, potraktujcie to jako rzecz do Szewardnadze, bardzo poufną, ale Michnik nawiązał ze mną bardzo ścisły kontakt. Wynika on nie z sympatii do mnie, tylko z powstałej sytuacji w obozie opozycji. Ludzie tacy jak Michnik, Kuroń, Geremek i innych kilku jeszcze boją się umocnienia rządów czarnych, w nawiasie katolickich. Nazwali ten rząd czarnym, rząd Mazowieckiego. I dlatego szuka lewica z opozycji kontaktów z reformatorami w PZPR. Michnik należy do jednym z nich. Dziś nie ma takiej szansy, aby mógł powstać sojusz pomiędzy nami a lewym skrzydłem Solidarności, ale w perspektywie tak i trzeba nad tym pracować. Czyli próbował w ogóle w warunkach niesprzyjających, właściwie w tym momencie był trochę odrealniony. Nie w 81, kiedy podejmował te pragmatyczne decyzje, ale w 89, kiedy właściwie już wiedział, że stoi na przegranej pozycji, wszystko wymknęło mu się z rąk i wtedy w desperacji właśnie próbował podejmować różne kroki i rekomendował się na przykład Sowietom jako człowiek, który może zrobić więcej niż w rzeczywistości by mógł.
Dosłownie jedno zdanie, jakbym mógł a propos tego też dzienników, że one są podrasowane i zmieniane przez Rakowskiego, ale trzeba mu oddać, i to jest wielki dla niego plus z punktu widzenia historycznego, że jednak zachowały się te wersje oryginalne, on ich nie zniszczył, tylko przekazał do Hoovera i można sobie dzisiaj porównywać te wersje oryginalne z wydanymi, co jest dla historyka czymś bardzo korzystnym.
I może odnosząc się także do, nie tylko do zachowanych dzienników, ale także do zachowanych dokumentów KGB, możemy na koniec powiedzieć, że archiwa jednak nie płoną, a przynajmniej nigdy nie płoną w całości. I to stanie się puentą naszej rozmowy. Bardzo Państwu dziękujemy. Dzisiaj o Mieczysławie Rakowskim opowiadali pan profesor Patryk Pleskot i pan doktor Tomasz Kozłowski. Zapraszamy Państwa do śledzenia kolejnych wydarzeń w Przystanku Historia.